Mimo tego, że jest ciemno i w Warszawie jest taka listopadowa atmosfera, temperatura na plusie, taka lekka mgła, słońca oczywiście nie widać, bo jeszcze nie było wschodu słońca. Mimo wszystko trzeba się zorganizować, wypić kawę i rozpocząć poranek. Wnet jest godzina 7:10. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. W nocy temperatura w Warszawie 5 stopni Celsjusza, w ciągu dnia tak samo, w nocy padał deszcz, ciśnienie 1020 hektopaskali, w Krakowie 4 stopnie Celsjusza w nocy, a 3 w ciągu dnia, też 1024 hektopaskale. Taka jest dzisiejsza temperatura. Informacje z nocy, bo te informacje z nocy są bardzo ważne. Pierwsza informacja jest taka, że był ostrzał znowu zielonej strefy w Bagdadzie, ale tym razem to były tylko 3 rakiety, 3 typu Katiusza, które spadły w środę późnym wieczorem w Bagdadzie na dzielnicę rządowo-dyplomatyczną, zwaną potocznie zieloną strefą. Jak poinformowały irackie źródła bezpieczeństwa, atak nie spowodował ofiar. Z kolei informacja na temat ukraińskiego samolotu Boeinga, że ten Boeing, wstępna ocena zachodnich agencji wywiadowczych mówi, że samolot nie został zestrzelony przez pocisk. Nie ma dowodów, które by to potwierdzały. Tak poinformowały źródła i to źródła kanadyjskie, co jest dosyć istotne. Przypomnę Państwu, 176 osób było na pokładzie samolotu, w tym 167 pasażerów i 9 członków załogi. Nikt nie przeżył. Było 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, 10 Szwedów, 4 Afgańczyków, 3 Niemców i 3 Brytyjczyków. Taki to był samolot, który wystartował z lotniska w Teheranie i nie doleciał niestety do lotniska w Kijowie. Wczoraj jest jeszcze jedno ważne oświadczenie ambasadora irańskiego przy ONZ-cie, który stwierdził, że Iran nie będzie podejmował żadnych już działań wojennych, o ile oczywiście nie zostanie do takich działań sprowokowanych. Iran już dokonał zemsty za zabicie generała Sulejmaniego i nie będzie podejmował nowych działań wojskowych, jeśli nie będzie agresji ze strony USA, powiedział ambasador Iranu przy ONZ, odpowiadając na pytanie agencji TASS o reakcji Iranu na wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa po ataku sił irańskich na bazy amerykańskie wczoraj wieczorem o 17:00 polskiego czasu, 17:30 właściwie wystąpił prezydent Donald Trump. Takie przemówienie do narodu amerykańskiego i do całego świata. Najpierw stwierdził, że nikt nie zginął w atakach irańskich. Potem wynikało z tego wystąpienia, że też już nie będzie dalszej eskalacji konfliktu, że nie będzie, że nie dojdzie do wojny. Zresztą są takie tytuły w dzisiejszych gazetach. O tym wszystkim, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będziemy rozmawiać za chwilę, a potem porozmawiamy o innych sprawach dotyczących Rzeczpospolitej, między innymi o budżecie państwa. Wczoraj burzliwa debata w Sejmie, kilkugodzinna debata, pierwsze czytanie budżetu. Dzisiaj będzie pierwsze głosowanie nad budżetem, bo Koalicja Obywatelska zgłosiła wniosek o odrzucenie budżetu w pierwszym czytaniu. Na zegarze godzina 7:14. My wędrujemy do Irbilu. Przy telefonie jest Farhang Muzafary. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie pana.
Irbil. Wczoraj, przedwczoraj w nocy atak irański. Irbil, lotnisko, jeden z celów ataku irańskiego. Był pan gdzieś w pobliżu? Słyszał pan, jak te rakiety spadają na lotnisko w Irbilu?
Tak, wczoraj nawet całej nocy nie spaliśmy. Mieszkańców Erbilu bardzo martwią i bują się na ten rakiet, który Iran odstrzelał, kilkanaście rakiet do Ambara i do Erbil. Dwa rakiety do Erbil, jeden to był blisko do lotniska Erbil, a drugi to był miasteczka, które nazywa Bardarasz, ale to był na pustyni i dzięki Bogu ten rokiet był na pustyni i był nie dotarł do swojego celu.
Ale ta noc w Irbilu była spokojna, chociaż rozumiem, że myśleli mieszkańcy Irbilu, pan myślał o tym, czy przypadkiem nie będzie drugiego takiego samego ataku.
Tak, cały czas ludzi czekają, co będzie dalej, bo o drugiej rano to było. Słyszeliśmy dwie potężnej rokety, dużo dźwięki i ludzie się obudzili. A potem media w Kurdystanie mówili, że to jest ćwiczenia Amerykaninom system obrony, ale potem okazał, to jest Iran odstrzelał rokety do baza, które jest Amerykaninem armii. Najpierw myśleliśmy, że to będzie w Harir, bo tam jest Amerykaninem
amerykańska baza?
Tak, ale to nie był do Harir, tylko to był do Bardarasz i blisko lotnisko.
Wczoraj te informacje, które płyną ze źródeł dyplomatycznych, między innymi od Donalda Trumpa, czy między innymi od ambasadora Iranu przy ONZ, są uspokajające, że nikt nie chce eskalacji konfliktu. A co pan sądzi, co sądzą pana znajomi w Irbilu o tym wszystkim, co się dzieje teraz na granicy iracko-irańskiej, w relacjach irańsko-amerykańskich?
Tak, akurat dzisiaj spokojnie było i mogliśmy spać bezpiecznie, bo już czujemy to, już wojny nie będzie, dzięki Bogu, bo wystarczył Iran na tej uszczelanie tylko ten rokiety i to jest koniec ten, jak, bo między nami mówimy, to jest jak komedia teatr między Ameryką i między Iran.
To jest taka komedia, w której giną ludzie.
Tak, niestety, ale też jesteśmy szczęśliwi, że ten atak był bezpieczny, bo żaden cywil i nie ma ofiar też.
A proszę powiedzieć, pana znajomi, jak przyjęli informacje o zabiciu generała Sulejmaniego?
Zabicie z generała Sulejmaniego to było dla nas, jako Kurdów, większości Kurdów, oprócz polityka oczywiście, to jesteśmy szczęśliwi o tę operację, ponieważ ten człowiek ma ręce krewne. On zabił bardzo dużo Kurdów w Iranie, on nawet w Iraku. I on miał nieporządną rolę. On zawsze, gdzie jest wojna, to Sulejmani był kierowcą ten plan wojna. Dlatego my jako Kurdów nie lubimy ten Kasem Sulejmani.
Czyli żaden smutek się nie pojawił. Z Iraku docierają bardzo, bardzo, bardzo rozmaite informacje o manifestacjach, o represjach, o takim chaosie panującym w państwie. Jak jest naprawdę?
To jest przez ten grup milicja szyicki i milicja Hashd al-Shaabi, który należy do Iranu, to oni tylko, bo oni mają bardzo blisko do Iran, ale jako Kurd i jako sunnici w Iraku, to jesteśmy bardzo zadowolona o tę operację, którą Ameryka robił. I nawet na Facebooka wszystkich znajomy i na moją Facebook, który mam ponad 2000 znajomych, większość zmienili zdjęcia na prezydent Trumpa na Facebooka. Czyli jako bohater on zabił ten terrorist.
Teraz prezydent Trump jest na Facebooku, ale decyzja prezydenta Trumpa w momencie, kiedy wojska tureckie wchodziły do Syrii, wypędzały Kurdów z Syrii, wtedy to zdjęcie Donalda Trumpa zniknęło. Jaka jest teraz, jak teraz wygląda sytuacja uchodźców z Kurdów z Syrii? Czy zostali przyjęci w Kurdystanie irackim i w ogóle co tam się dzieje?
Tak, niestety to jest Ameryka, zawsze jest tak trudno rozumiemy, co planuje Ameryka, bo zawsze on zmienił ostatnią chwilę decyzji, jak przedwczoraj też decydował, że będzie nie będzie armii amerykańskiej po decyzji parlamentu Iraku, nie będzie armii amerykańskiej w Iraku, ale później zmienił zdania, że będzie dalej. To trudno rozumieć Amerykę, a Ameryka nie jest przyjaciel na zawsze, a nie jest wróg na zawsze też.
To jest...
Ale na razie... Tak.
To jest takie dobre stwierdzenie, które warto zapamiętać. Ameryka nie jest ani przyjaciel, ani wróg na zawsze. To nam się pewno przyda w naszej debacie wewnętrznej tutaj w Rzeczpospolitej. Ale jak wygląda takie życie codzienne w Irbilu? Jak jest? Jak jest z zaopatrzeniem? Jak ze szkołami? Jak ze szpitalami?
Na razie w Erbilu jest bezpieczna, jest wszystko w porządku i życie jest normalne. Tylko bo jutro jest piątek, a to jest dzień wolny i to jest dzień, który wszystkim muzułmaninom jadą do maczyta, bo to jest chutba. A potem chutba będzie w Bagdadzie dużo demonstracji domagają upadku reżimu w Bagdadzie. Także czekamy, co będzie jutro, bo mówią, że jutro będzie kilka milion ludzi w Bagdadzie i będzie wielki protest i domagają upadku reżimu w Bagdadzie.
A dlaczego?
Bo o tej sytuacji, które ludzi nie podobają życie, bo nie ma praca. To, co się dzieje w ogóle w Iraku, w Bagdadzie. I teraz jest wojna między Shiami, między Shia i Shia. Jeden grup i drugi grup. Także trudna sytuacja. Irak teraz bez premier. I parlament cały czas, bo tam Irak jest podzielony między Shia, Sunna i Kurd. I każdej Shia teraz z Iranem, Sunna i Kurd w jedną stronę, a Shia w drugą stronę.
Czyli Irak, co wiemy, jest daleki od stabilizacji, daleki od takiego momentu, w którym będzie można powiedzieć, jest normalnie.
Tak jest, tak.
Ale czy są kłopoty, jak pan rano wychodzi z domu, to co pan robi? Jakie jest pana zajęcie?
W Kurdystanie jest inna, wcale jest inna sytuacja, naprawdę. Jest bardzo bezpieczna. Tutaj jest życie normalne. Wstaję do pracy, jestem teraz, akurat jestem na uniwersytecie. Mam zajęcie o 9:30, bo różnica między Polską i Irak jest 2 godziny. Ona teraz jest 9:25. I za 5 minut zaczynam mój zajęcie i wszystko tutaj jest normalne rzeczy i nawet to jest jak wygląda inny kraj. To nie jest jak Irak. Ale w Irak tam jest niebezpieczna, tam jest cały czas protesty, rewolucja i także naprawdę ostatni w Ambar to i Basra w Bagdadzie to jest trwał kilka miesięcy protestuje w Bagdadzie. A dalej będzie mocnej i nie wiem, jak będzie przeszłość w Iraku. Nie mam pojęcia.
I jak dowiedzieliśmy się, bardzo wielkie wpływy Iranu są w Iraku.
Mhm. Tak, jeden temat, dlaczego jutro to będzie ten demonstracji w Bagdadzie, to ludzie chcą Irak bez Iran. Oni chcą, żeby już wystarczy Iran gra rolę w Iraku, a ludzie w Bagdadzie nie akceptują to. Dlatego jutro będzie ponad miliony ludzi protestują rola Iran w Iraku.
Czy antyamerykańskie hasła też będą?
Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, to antyamerykańskie będą czy nie. Tylko anti-Iran to będzie robią ten rewolucja.
Bardzo serdecznie, może na zakończenie proszę powiedzieć, w Warszawie jest jeszcze ciemno, pochmurno, 5 stopni Celsjusza, podobnie w Krakowie, a w Irbilu jaka jest pogoda?
W Irbilu wczoraj był deszcz, jest zimno, około 8 stopni
Celsjusza. A co pan teraz widzi? Co pan widzi przez okno? Jak wygląda ta ulica, na którą pan patrzy?
Ja jest akurat oglądam okno i patrzę, moi studenci grają table tennis.
Nie przygotowują się do zajęć? Nie będą mieli żadnej klasówki? Nie będą mieli żadnego sprawdzianu?
Nie będą, ale za 3 minuty, bo niektóre grupy mają teraz rest, a inną grupę oni są w sali. Także są studenci, którzy mają rest, godzina, a później do sali. Także ja widzę moi studenci, którzy mają rest i grają table tennis.
A czego pan będzie dzisiaj uczył?
Ja mam literatura, dzisiaj uczę literaturę dziecko, który jest mój ulubiony temat.
To jest jaki autor? Jaka książka?
To jest moja książka o literaturę dziecko, bo tutaj ja jestem w Wydziale Edukacja na Uniwersytecie Salahaddin. Ten wydział mamy kindergarten i nasze studenci mają jeden temat, to jest literatura dziecko.
Proszę powiedzieć, kiedy i gdzie pan się nauczył polskiego?
Ja skończyłam mój doktorat w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, Oriental Filologii i kilka lat temu. I Polska jest mój drugi kraj i dlatego chciałbym zawsze ćwiczyć mój polski i nie chciałbym zapomnieć ten język, który jest jeden najtrudniejszy język, ale jest kochany dla mnie.
Tęskni pan do Krakowa czasami? W snach się pojawia zamek na Wawelu?
Pod Wawelu oczywiście, tam kojarzę wszystko i zawsze nie tylko Kraków, cała Polska jest w moim sercu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Miłego dnia panu i spokojnego dnia panu życzę.
Dziękuję bardzo i wszystkim modlimy, że świat być bez wojny i spokojna. Spokojna dla wszystkich ludzi i dla Polska, dla Kurdystan, dla Irak i dla cały świat.
Farhang Muzaffari był gościem Poranka Wnet. To była rozmowa z Irbilem. Jakość połączenia bardzo dobra. Na zegarze godzina 7:30. To posłuchamy teraz Juliette Gréco Sous le ciel de Paris. I o poranku, a dokładnie o godzinie 7:34 udało nam się po pierwsze zbudzić, po drugie zaprosić do studia wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początku o tej sytuacji światowej. Wczoraj oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa. Wygląda na to, że prezydent Trump jest takim szeryfem świata, który nie przejmuje się tak naprawdę tym wszystkim, co o nim opowiadają, tylko wykonuje swoje zadania, ale nie zamierza eskalować dalej takich wojennych, rozmaitych, podejmować decyzji wojennych, jeśli chodzi o sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy to jest dobry komentarz, czy się mylę?
No to jest taki specyficzny rodzaj szeryfa, który rzeczywiście wczoraj pokazał, że jest też politykiem mocno racjonalnym. Mam wrażenie, że ta decyzja o jednak deeskalacji, bo to jest decyzja amerykańska o tym, żeby nie kontynuować, nie podejmować kolejnych kroków, które prowadziłyby do dalszych kroków odwetowych, jest decyzją opartą na zdrowym rozsądku. Najwyraźniej Donald Trump uznał, że ten konflikt po prostu nie będzie dla nikogo korzystne. I bardzo dobrze, że taka decyzja została podjęta, bardzo dobrze, że to w tę stronę zmierza. Wprawdzie mieliśmy jeszcze w nocy incydent polegający na tym, że 2 lub 3, według różnych doniesień, to nie jest do końca jasne, rakiety spadły w pobliżu terenów ambasad w Bagdadzie, ale najprawdopodobniej one zostały odpalone już przez czynniki zewnętrzne, choć zapewne sympatyzujące w jakimś stopniu z Iranem, ale jednak nie będące, to nie było oficjalne, nie zostało to oficjalnie pochwalone, czy nawet nikt się do tego specjalnie też nie przyznawał jako strona tego konfliktu, więc liczymy na to, że rzeczywiście sytuacja będzie się uspokajała.
Ale ta sytuacja się uspokaja, to w takim razie czy nie było przedwczesne odwołanie polskiego ambasadora z Bagdadu?
Nie, pani ambasador wróciła w zeszłym tygodniu do Polski z tego względu, że my w Bagdadzie korzystamy z gościnności Brytyjczyków. Nasza placówka mieści się w kompleksie brytyjskim i Brytyjczycy podjęli taką decyzję, że z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dyplomatów sugerują ewakuację i my w porozumieniu z nimi pani ambasador po prostu wróciła do Polski. To jest standardowa procedura, że w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko, że konflikt się będzie zaostrzał, to musimy chronić naszych dyplomatów. To jest podstawa w prowadzeniu polityki zagranicznej.
Ale tak jest, że cała placówka dyplomatyczna brytyjska została ewakuowana, ambasador brytyjski też wrócił do Londynu?
Nie będę teraz wchodził w szczegóły odnośnie tego, kto w jakim trybie jest ewakuowany, natomiast w sytuacji, kiedy jest stwierdzane zagrożenie, a w piątek mieliśmy jeszcze sytuację bardzo napiętą i ona zresztą zdążyła od tamtego czasu nawet się zaostrzyć i przecież jeszcze wczoraj nad ranem wydawało się, że ryzyko tego, że to się przerodzi w konflikt zbrojny, jest wyższe niż kiedykolwiek. Więc te decyzje były podyktowane troską o bezpieczeństwo i myślę, że były dość rozsądne.
Czy teraz, ponieważ wygląda na to też po oświadczeniu ambasadora irańskiego przy ONZ-cie, że nie będzie eskalacji, polski ambasador wróci do Bagdadu, czy też będzie czekał na rozwój sytuacji?
Liczymy na to, że będzie możliwy powrót, pani ambasador, w krótkim terminie. Monitorujemy tę sytuację. Oczywiście to nie jest tak, że w tej chwili możemy na 100% stwierdzić, że jest tam bezpiecznie, ale wygląda na to, że sytuacja zmierza w dobrą stronę. Jeśli rzeczywiście ambasador Iranu przy ONZ powiedział dziś wprost, czy właściwie mamy dzisiaj te doniesienia, bo to jest wypowiedź z wczoraj, że zemściliśmy się i jesteśmy zadowoleni. Jeśli, jest to dość bezpośrednia wypowiedź, ale jeśli rzeczywiście ona oddaje kierunek polityki irańskiej, a jednocześnie mamy oświadczenie Donalda Trumpa, który też wskazuje, że jego zdaniem Iran wycofuje się z dalszej eskalacji, to wszystko wskazuje na to, że jest szansa, że rzeczywiście będzie możliwy powrót pani ambasador w krótkim czasie.
Nie wiem, czy pan minister zna odpowiedź na to pytanie, ale jak to się stało i kiedy zaczęliśmy korzystać z gościnności ambasady brytyjskiej, kiedy zamknęliśmy polską ambasadę, bo przecież był taki moment, kiedy nawet były szef Narodowego Banku Polskiego, był tam jedną z najważniejszych postaci w czasie konfliktu w Iraku, kiedy wojska amerykańskie tam stacjonowały.
No tak, ale przecież potem mieliśmy atak na naszego ambasadora kilka lat później, w którym on bardzo poważnie ucierpiał. My, otwierając placówkę na nowo w 2016 roku, skorzystaliśmy z tego, że po utworzeniu tej zielonej strefy, która jest takim regionem najmocniej ufortyfikowanym, Brytyjczycy zgodzili się na to, żeby nas tam gościć i umożliwić nam prowadzenie tej działalności dyplomatycznej w formie też placówki dyplomatycznej, więc oni nam udostępniali miejsce, natomiast zarządzali całym tym systemem bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy ten system bezpieczeństwa czy jakby ostrzeżenia, które się pojawiało, ich system bezpieczeństwa zidentyfikował jako na tyle istotne, że sensowna jest ewakuacja, to taka decyzja została podjęta.
Ewakuowaliśmy panią ambasador, czyli pani ambasador wróciła miejmy nadzieję, że na chwilę do Polski, ale pozostali tam polscy żołnierze. Opozycja domaga się, żebyśmy wycofali wszystkich żołnierzy z Iraku, ale to, rozumiem, nie jest w agendzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O tym się nie mówi, czy też się mówi w Alei Szucha?
Nie, my oczywiście rozważamy różne scenariusze, natomiast polscy żołnierze są tam obecni niejako, nie wykonują tam misji polskiej, indywidualnej w Iraku, tylko są elementem koalicji, z jednej strony koalicji natowskiej, z drugiej strony koalicji globalnej. I to jest misja o charakterze szkoleniowo-stabilizacyjnym. Ona nie ma żadnego charakteru ofensywnego, czy nawet defensywnego. To jest misja stabilizująca. My widzimy bardzo głęboki sens w tym, aby NATO było obecne w Iraku i aby stabilizowało sytuację, która jest przecież jeszcze nie tak dawno temu. Bagdad był miastem oblężonym przez siły państwa islamskiego. Mieliśmy sytuację, w której istniało bardzo poważne ryzyko, że rząd iracki całkowicie upadnie. Siły natowskie w tym regionie są niezbędne, aby tego rodzaju sytuacjom przeciwdziałać. Jeżeli sojusznicy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, uznają razem z nimi, bo to się odbywa kolektywnie, że dalsza operacja byłaby bezcelowa albo że należałoby zmienić jej charakter, to my oczywiście jesteśmy otwarci na tego typu zmiany. Natomiast ta decyzja musi zawsze być podejmowana w gronie sojuszników.
W jakim trybie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest przez Stany Zjednoczone informowane o tym, co zamierzają Amerykanie, albo co robią Amerykanie, albo co zrobili?
Ale to zależy, o jakich działaniach mówimy, dlatego że są działania, o których jesteśmy informowani z wyprzedzeniem, a są działania tego rodzaju, które objęte są jednak pewną daleko idącą poufnością lub tajnością. To jest normalne w stosunkach międzynarodowych, że na poziomie, czy to najwyższym poziomie politycznym, czy na poziomie informacji tajnych, służb bezpieczeństwa, służby wywiadowczych, te informacje są przekazywane, ale no, nie mogę wchodzić w tak duże szczegóły odnośnie tych mechanizmów, ponieważ jest to objęte jednak dość ścisłymi klauzulami.
Wygląda na to, że jest pewna sprzeczność interesów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj w wypowiedzi Donalda Trumpa był taki fragment, w którym Donald Trump powiedział: my jesteśmy niezależni, jeśli chodzi o naszą, o ropę naftową, niezależni, jeśli chodzi o gaz. My tak na dobrą sprawę niczego nie potrzebujemy od Bliskiego Wschodu, z kolei Europa jest od tego Bliskiego Wschodu uzależniona.
Ciężko mi komentować pojedyncze zdania z kontekstu, jakby niezależnie od kontekstu wypowiedzi Donalda Trumpa, czy też polityków europejskich. Niewątpliwie interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych nie są w 100% zbieżne, bo to jest naturalne, że różni aktorzy w stosunkach międzynarodowych obecni w różnym stopniu w poszczególnych częściach świata mają interesy różne. Natomiast w dużym stopniu one są jednak bliskie sobie. To znaczy, oczywiście możemy różnie oceniać stosunki z Iranem. Stany Zjednoczone pod rządami obecnej administracji od samego początku twierdziły, że Iran nie stosuje się do porozumienia nuklearnego. Na marginesie my też mocno liczymy na to, że po jednak złagodzeniu tej sytuacji, do której, jak się wydaje, to wszystko dąży, Iran powróci do tego porozumienia, bo zapowiedzieli przecież kilka dni temu, że będą ten uran wzbogacali. Liczymy na to, że to ponownie jednak nastąpi i że rzeczywiście będzie możliwa weryfikacja tego w takim stopniu, aby uznać, że to porozumienie jest przestrzegane. A to jest stanowisko Unii Europejskiej jako całości.
Jutro jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Takie nadzwyczajne spotkanie. Czego możemy po tym spotkaniu oczekiwać?
Myślę, że ministrowie będą oceniali sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Zobaczymy, jak się ta sytuacja będzie rozwijała do jutra, czy będziemy mieli jakieś kolejne próby destabilizowania sytuacji i podejmą prawdopodobnie pewną decyzję kierunkową co do działania Unii Europejskiej w tej sprawie. Czy powinny być w to włączone w większym stopniu unijne służby dyplomatyczne, które do tej pory nie były zbyt mocno obecne, czy też jednak będziemy ograniczali się do monitorowania sytuacji na poziomie dwustronnym, indywidualnym poszczególnych krajów, czy ewentualnie koalicji tworzonych na potrzeby no właśnie przyglądania się temu, co się na Bliskim Wschodzie dzieje.
Czy w ogóle Unia Europejska dojrzała do tego, żeby mówić jednym głosem w takiej sprawie jak sprawa Iranu, czy też nie?
Myślę, że w sprawie Bliskiego Wschodu Unia Europejska od dłuższego czasu mówi jednym głosem. To akurat w tej sprawie w Unii Europejskiej nie ma większych sporów. Oczywiście są różne oceny, na przykład polityki Izraela. To co do tego rzeczywiście inaczej różne państwa oceniają postawę Izraela w strefie Gazy. To jest znany spór, który się uwidacznia także na przykład na forum ONZ. Natomiast w zasadniczych sprawach bezpieczeństwa Unia Europejska ma stanowisko wspólne. Pewnym problemem pozostaje to, czy powinno być praktyką, aby całkowicie te kompetencje w polityce zagranicznej przeszły na poziom wspólnotowy. W ocenie Polski to jest jeszcze za wcześnie w tym momencie, dlatego że wobec braku mechanizmu decyzyjnego, który zapewniałby reprezentowanie interesów wszystkich krajów, bo to, że my w tej chwili mamy spójne stanowisko, to jest bardzo dobrze, ale w przyszłości mogą być tego rodzaju sytuacje, że tego stanowiska spójnego nie będziemy mieli. Przykładem takiej sprawy jest podejście do Nord Streamu i do sankcji amerykańskich, gdzie niektóre kraje mają w Unii Europejskiej sprzeczne interesy i to jest jasne dla wszystkich. I z tego względu unijna polityka zagraniczna w pełni jeszcze nie widzimy w najbliższej perspektywie takiej możliwości, żeby w tym zakresie ta współpraca była zacieśniona. Raczej skupiamy się na zacieśnianiu współpracy w kwestiach gospodarczych.
Teraz rozmawiamy o tym, co się dzieje w Iranie, w relacjach amerykańsko-irańskich, ale dla nas ważne zdarzenie jest związane z Yad Vashem. Z tym, że prezydent Andrzej Duda nie pojedzie do Yad Vashem, że nie będzie wystąpienia polskiego prezydenta. Jak wyglądały starania polskiej dyplomacji o to, żeby do tego doszło? Czy nam na tym zależało? Nam, czyli Rzeczpospolitej.
Tak, zależało nam na tym, żeby Polska była traktowana w sposób właściwy na tego rodzaju forum. Proszę pamiętać, że to nie jest impreza, tak nazwijmy, to jest forum Holokaustu. To nie są oficjalne obchody, to nie jest oficjalna uroczystość organizowana przez państwo Izrael, tylko wydarzenie organizowane przez prywatną fundację, zresztą założoną przez znanego rosyjskiego oligarchę. Z tego względu mieliśmy od początku powody, by podejrzewać, że to, co tam się wydarzy, może mieć taki scenariusz, aby był on korzystny dla Władimira Putina. Od dłuższego czasu było widać, że ten scenariusz jest pisany pod to, aby Władimir Putin się tam pojawił i aby był tam w pewnym sensie główną gwiazdą tych wydarzeń. Polska zwróciła się do... Oczywiście Polska została zaproszona, prezydent miał się tam wybrać, natomiast przez długi czas nie było wiadomo, jak ten scenariusz ostatecznie będzie wyglądał, ilu będzie mówców, w jakiej formule, czy to będą wypowiedzi w dyskusji panelowej, czy to będą wystąpienia indywidualne. Ostatecznie w ciągu kilku ostatnich tygodni te rozmowy się toczyły i strona przyjmująca, czyli Fundacja Moshe Kantora, Yad Vashem, uznały, że z jakiegoś powodu głos otrzyma Władimir Putin, nie otrzyma go prezydent Andrzej Duda. Z tego względu wiedząc o tym, co robi prezydent Rosji w ostatnim okresie, bo to nie tylko przecież przed świętami, ale to od kilku miesięcy się dzieje, gdzie Rosja próbuje reinterpretować historię, fałszować ją, zaciemniać prawdę o tym, że Związek Radziecki wspólnie z Hitlerem rozpętał II wojnę światową. Więc w tej sytuacji prezydent nie mógł pozwolić sobie na to, żeby pojechać do Jerozolimy, być tam obecnym i w sytuacji, kiedy istnieje poważna groźba, że Putin ponawiałby tego rodzaju ataki, on nie miałby jak zareagować.
Ale jak to się stało, że te starania polskiej dyplomacji nie przyniosły efektu? W końcu mamy kilka poważnych argumentów, tak się przynajmniej wydaje. 2% budżetu na obronność, dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, list, który wspólnie podpisał premier Netanyahu z oświadczeniem premier Netanyahu z premierem Mateuszem Morawieckim. To nie wystarczyło?
Sądzimy, że gdyby to były oficjalne uroczystości organizowane przez państwo, przez instytucje państwowe, wówczas byłoby o to znacznie łatwiej. Natomiast w sytuacji, kiedy organizatorem jest fundacja założona przez człowieka bardzo bliskiego Władimirowi Putinowi, w dodatku człowieka, który nie ma powodów, żeby pałać sympatią do Polski, ponieważ udaremniliśmy próby przejęcia przez niego kilku bardzo ważnych zakładów azotowych. Więc w pewnym sensie, jakby patrząc z zewnątrz, naturalne jest to, że on Polski nie musi lubić. I z tego względu myślę, że dla niego nie ma znaczenia to, ile my wydajemy na obronność, czy jak prowadzimy politykę zagraniczną. Z jego punktu widzenia istotne było to, żeby pomóc Władimirowi Putinowi, a nam specjalnie też nie pomagać.
To jest tak, że będziemy z zainteresowaniem i pewnym niepokojem oczekiwać tego, co powie prezydent Putin w Yad Vashem, dlatego że wiemy, co powiedział do tej pory na temat historii, w jaki sposób fałszuje historię. W tym wypadku polska dyplomacja i też pan minister czynnie działał, żeby były rozmaite oświadczenia ze strony dyplomatów zachodnich, które by powiedziały, to Putin mówi nieprawdę.
Tak, i to się rzeczywiście wydarzyło w bardzo mocny sposób. Usłyszeliśmy głos z całego świata jednoznacznie potępiający te kłamstwa, które Putin wygłaszał, i jednoznacznie opowiadający się za stanowiskiem Polski. Co ciekawe, wczorajszy dzień był ciekawy pod względem tego, jak niektórzy uczestnicy dyskursu publicznego próbują prowadzić tą narrację na temat wydarzenia 23 w Jerozolimie. Bo to mamy nagle artykuły polskich autorów. To jest też dość ciekawa sprawa, że polscy autorzy piszą na przykład o tym, że cały świat pisze o porażce dyplomatycznej Polski, bo Polska nie będzie obecna w Yad Vashem. Po czym ten artykuł, i to ja tutaj nie zawaham się mówić nazwisk, dlatego że kto to konkretnie pisze, bo to się wpisuje bardzo mocno w narrację Putina. Trzeba bardzo uważać. Oczywiście nie zarzucam tym osobom, że oni robią to świadomie. Moim zdaniem jest to działanie po prostu nierozważne i nierozsądne. Jeżeli na przykład w Gazecie Wyborczej Stanisław Skarżyński pisze, że jest to porażka dyplomatyczna Putina i pisze o tym cały świat, powołuje się na 5 artykułów w The Times, w Washington Post, w Reutersie, w Associated Press, i w żadnym z tych artykułów tego rodzaju słowa nie padają, że to jest porażka dyplomatyczna. Przeciwnie, te artykuły oparte są o argumentację Polski, dlaczego Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby była fałszowana historia. A tytuł nadany przez redakcję Gazety Wyborczej i redaktora Skarżyńskiego jest taki, że świat pisze o porażce dyplomatycznej. Porażkę dyplomatyczną wymyślił sobie w tym kontekście redaktor Skarżyński. Dalej, w Krytyce Politycznej artykuł pana Jana Grabowskiego, człowieka, który w przeszłości kłamał w mediach zagranicznych o tym, że Polacy zamordowali ileś tam tysięcy Żydów, potem się z tego wycofywał, ale to kłamstwo rzeczywiście, dopóki nie został zdemaskowany, powtarzał. Dzisiaj pisze, że Polska nie ma moralnego prawa, żeby pojawiać się w Yad Vashem, że jest to typowo słowiańska chucpa. No, powiem szczerze, mi się to kojarzy z takimi wypowiedziami, że jest to, że różnego rodzaju zachowania przedstawicieli Izraela to jest typowo semicka arogancja, czyli słowami, które wygłasza Leszek Bubel. Mamy oczywiście wolność słowa, ale z wypowiedzi takich osób jak Jan Grabowski czy Leszek Bubel najbardziej cieszy się niestety Władimir Putin.
A do tego wszystkiego, kiedy popatrzymy na skład tych, którzy będą przemawiać, to prezydent Francji, Francja, II wojna światowa, Vichy, współpraca z Niemcami, to wszystko było oficjalne, to wszystko jest w dokumentach.
Oczywiście i my to będziemy bardzo konsekwentnie przypominali, ponieważ spodziewamy się tego, że kampania dezinformacji rosyjska będzie w tym roku bardzo intensywna. Zbliżają się rocznice jeszcze przed obchodami wyzwolenia obozu Auschwitz 27, przed tym forum w Jerozolimie mamy 17 stycznia i 19 stycznia, bo to 17 stycznia Rosjanie będą celebrować tak zwane wyzwolenie Warszawy, 19 stycznia będą celebrować tak zwane wyzwolenie Krakowa. Spodziewamy się, że będziemy mieć tutaj próby znowu wmawiania światowej opinii publicznej, jak to Rosjanie wyzwalali Polskę i przynieśli Polsce wolność. My mamy mniej więcej w tym momencie, spodziewamy się, w którą stronę te ataki pójdą i jesteśmy przygotowani na to, żeby na to odpowiadać. Oczywiście to nie chodzi o wdawanie się w jakieś spory i atakowanie Rosji bez powodu czy bez podstawy, tylko przypominanie faktów. A tych faktów przede wszystkim o współpracy Związku Radzieckiego z Hitlerem. My w Polsce znamy je bardzo dobrze. Myślę, że najwyższy czas, żeby przypomnieć się także odbiorcom w zachodniej opinii publicznej.
A jak będą wyglądały obchody 27 stycznia w Auschwitz?
Organizatorem obchodów jest Państwowe Muzeum. Jest Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dyrektor Piotr Cywiński bardzo dobrze te uroczystości organizuje od wielu, wielu lat. Myślimy, że w tym roku, ponieważ jest to rocznica wyjątkowa, prawdopodobnie ostatnia okrągła rocznica, w której będzie możliwy liczny udział ocalonych z Auschwitz, to ocaleni z Auschwitz będą głównymi gośćmi tej uroczystości. Oczywiście będą też przedstawiciele państw zagranicznych, będą głowy państw, szefowie rządów. Prezydent Polski będzie przemawiał, będzie gospodarzem niejako politycznym tej uroczystości. Natomiast zaproszenia zostały skierowane do wszystkich państw. To też warto podkreślić, że to nie jest tak, że Polska nie zaprosiła Władimira Putina. Tego rodzaju pojawiały się komentarze. Organizatorem jest Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Auschwitz-Birkenau wysłało zaproszenie do wszystkich państw, nie wskazując, kto konkretnie ma przyjechać. To zostało pozostawione decyzją tych państw. Więc zaproszenie było otwarte, prawdę powiedziawszy, nadal jest otwarte. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby Putin postanowił nagle przyjechać do Auschwitz. Natomiast taka wola została wystosowana początkowo. Liczymy na to, że to główne wydarzenie, ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, to główne wydarzenie będzie miało taki charakter, jaki powinna mieć pamięć o Holokauście. To nie ma być instrumentalnie wykorzystywane do polityki, tak jak próbuje to robić Putin. To ma być oddanie hołdu, uczczenie pamięci ofiar tego obozu, przypomnienie o tej najstraszniejszej części historii XX wieku, jaką pamiętamy.
To jeszcze wróćmy do wypowiedzi prezydenta Putina. To pewno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych szuka się odpowiedzi, dlaczego prezydent Putin zdecydował się na to, żeby w ten sposób zacząć mówić o historii i w ten sposób zaatakować Polskę.
Ta odpowiedź jest może niejednolita, bo tych aspektów jest kilka, natomiast prawdopodobnie podstawowym celem Władimira Putina było wykorzystanie tego, że rzeczywiście w niektórych środowiskach pojawiała się taka narracja, która pozwalała na łączenie Polski z Holokaustem. Były tego rodzaju artykuły, były tego rodzaju wpisy i Putin prawdopodobnie uznał, że jeśli on to powtórzy, przyłączy się do tego chóru, a w zasadzie go bardzo mocno wzmocni swoją obecnością, to świat zachodni uzna te argumenty za wiarygodne. Liczył na to prawdopodobnie, że tego rodzaju argumentacja osłabi pozycję Polski na generalnie ujmowanej arenie międzynarodowej, przede wszystkim w Unii Europejskiej, ponieważ w Unii Europejskiej to właśnie Polska jest rzecznikiem, największym rzecznikiem najbardziej twardej postawy wobec Rosji. Gdyby nie postawa Polski od lat na każdej Radzie Europejskiej ponawiana i podnoszone przez nas to, że sankcje w stosunku do Rosji za jej działalność na Ukrainie, za jej działalność w Donbasie i na Krymie muszą być podtrzymywane, to tych sankcji dzisiaj już by nie było. Putin sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Liczył na to, że osłabiając Polskę, będzie stopniowo mógł liczyć na to, że te sankcje będą zniesione.
To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, jak w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak pan minister odbiera działalność zagraniczną marszałka Senatu?
Przyglądamy się temu też z pewnym niepokojem, dlatego że To nie jest tak, że oczywiście, że marszałek Senatu nie ma prawa spotykać się z, zarówno z przedstawicielami obcych państw, jak i z przedstawicielami instytucji międzynarodowych, z przedstawicielami organów Unii. Natomiast ramy prawne do działań marszałka Senatu, marszałka Sejmu także, wszystkich innych organów określa konstytucja. Marszałek Senatu ma prawo reprezentować Senat na zewnątrz w zakresie wskazanym w konstytucji, w ustawach, w prawie powszechnie obowiązującym. Konstytucja stanowi bardzo jasno. Politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, współdziała w tym z prezydentem. Nie ma tam roli marszałka Senatu. Jeżeli marszałek Senatu uznaje, że z jakiegoś powodu powinien się spotkać z przedstawicielami obcego państwa, to jest bardzo istotne, aby w tych kontaktach zachowywał zarówno pewne zasady, które obowiązują w dyplomacji, jak i nie odchodził od stanowiska, które Polska prezentuje na arenie międzynarodowej. Stąd właśnie była rekomendacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby ambasadora Rosji Senat przyjął na szczeblu niższym, dlatego że polski ambasador w Rosji nie jest przyjmowany na szczeblu szefa Izby Wyższej rosyjskiego parlamentu. A marszałek Senatu się do tej rekomendacji nie zastosował, uznał, że się samodzielnie spotka z ambasadorem Rosji. Z tego względu MSZ oczywiście, ponieważ rolą MSZ-u jest zachowywanie spoistości polityki zagranicznej, MSZ wyposażyło marszałka w wiedzę, przekazaliśmy materiały, minister Czaputowicz rozmawiał z nim przez telefon, informując, jakie sprawy są najważniejsze. Liczymy na to, że marszałek się do tych linii, do tych najważniejszych celów polityki zagranicznej w tych kontaktach będzie stosował, jeśli zamierza tego rodzaju kontakty kontynuować. Natomiast przede wszystkim doradzamy zachowanie daleko idącej ostrożności, bo znowu Rosja bardzo chętnie będzie wykorzystywała wszelkie potencjalne rozbieżności między stanowiskiem Polski a stanowiskiem organów takich jak marszałek Senatu.
Subtelności polskiej polityki mogą być nieznane na przykład dziennikarzom w Brukseli, kiedy marszałek Senatu przyjeżdża do Brukseli, to jego głos jest pewno chętniej słuchany niż głos oficjalny i taki dwugłos płynący z Polski pewno jest... Co z takim fantem zrobić?
To jest tego samego rodzaju sytuacja. Marszałek Senatu, widziałem, że został wręcz opisany w zagranicznych doniesieniach jako najważniejsza postać polskiej opozycji. Myślę, że to jest dla niego osobiście pewnie cel, do którego on dąży. Nie chcę już przywoływać tych porównań do postaci księdza Jerzego Popiełuszki, który on sam o sobie, sam się nim posługiwał. Najwyraźniej ma tego rodzaju potrzebę, żeby eksponować swoją pozycję. Natomiast czy to ma realny wpływ na działanie organów unijnych? Może mieć, z tego względu, że wprowadza pewien chaos. Liczymy na to, że tego chaosu będzie jak najmniej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina 8:01.